Według reżysera był ostatnim cesarzem Rzymu, który zapoczątkował jednak wielką, najsłynniejszą chyba legendę, jaka do naszych czasów przetrwała. A chodzi o legendę o królu Arturze. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, program Jak było naprawdę, Ostatni Legion, 2007 rok. To film, który opowiada o, no właśnie, ostatnim cesarzu, Romulusie Augustulusie, który zostaje obalony przez barbarzyńców, a potem przez nich uwięziony. Zostaje jednak uratowany potem przez swoich wiernych towarzyszy pod dowództwem Aureliusza Antoniusa w tej roli Colin Firth i razem potem postanawiają wszyscy udać się do Brytanii, aby poszukać tam schronienia, no i tytułowego Ostatniego Legionu. Film luźno, ale jednak nawiązuje do prawdziwych wydarzeń. Pytanie tylko, jak luźno? No i czy my jesteśmy w stanie z tego filmu czegoś się nauczyć? O tym porozmawiam z doktorem Marcinem Pawlakiem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, witam pana, witam szanownych słuchaczy.
Wie pan, bardzo lubię ten film z jednego powodu. On nawiązuje do czasów upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego. To jest w jakiś sposób dla mnie wybijające się. On to próbuje potem jeszcze połączyć z legendami o o królu Arturze, królu Brytanii. Tylko pytanie, czy my w ogóle możemy łączyć te dwa wątki? Cesarstwo Zachodniorzymskie, a właściwie jego upadek, no i tutaj Brytania i legendarny król Artur.
Proszę pana, skoro twórcy to zrobili, to znaczy, że możemy. Natomiast czy jest to zabieg zasadny i jak ma silne podstawy, to o tym chyba porozmawiamy właśnie teraz.
No właśnie, no chciałem zapytać na początek o ten miecz, bo ten miecz na samym początku się właśnie pojawia, czyli miecz wykuty dla Juliusza Cezara, przekazywany z pokolenia na pokolenie aż do czasów Tyberiusza. Został ukryty w tajemnym miejscu, oznaczony pentagramem, dowiadujemy się w filmie. No i na ile to jest prawdziwe? Czy to jest tylko legenda, czy może
to
coś więcej?
To jest bardzo, bardzo, bardzo luźne nawiązanie do legend arturiańskich. Mhm. Poza tym, jeżeli został wykuty, miałby zostać wykuty za Cezara, istnieć do czasów Tyberiusza, no to bardzo, bardzo krótko.
Bardzo krótko.
Jeżeli mowa o cesarzu z dynastii bliskoklaudyjskiej, bo tutaj Tyberiuszem może być też ktoś inny, to, tak bym powiedział.
No a jeżeli chodzi o ten miecz, to co o nim wiemy? Czy w ogóle coś takiego było, taki miecz Juliusza Cezara?
Miecz Juliusza Cezara był na pewno, bo on był wojownikiem. Natomiast w takim ujęciu, jak zostało to pokazane w filmie, no to nie, tutaj na ten temat nie wiemy praktycznie nic.
Do czego dalej jeszcze chciałem przejść? Do Romulusa Augustulusa, samego cesarza. Tam cofamy się w filmie do roku 460 już naszej ery, widzimy piękny Rzym, no ale w sumie to zanim jeszcze przejdę do Romulusa Augustulusa, czy właśnie w tym filmie powinien się w ogóle pojawić Rzym jako stolica imperium?
Proszę pana, w filmie, który będzie nawiązywać do zachodniego cesarstwa, odniesienie do Rzymu musi być. Inna sprawa, czy ono jest zasadne. Doskonale wiemy, że od roku 402, powiedzmy od początku V wieku, cesarze w Rzymie nie przebywali. Jeden z cesarzy, dokładnie Honoriusz, zresztą bardzo młody człowiek, w 402 roku, kiedy Italii zagrozili Goci, Rzym opuścił i przeniósł się do znacznie lepiej położonej, znacznie łatwiejszej do obrony Rawenny, w pobliżu której istniała jedna z baz floty rzymskiej. Rawenna, jak mówię, była znacznie bardziej bezpieczna, leżała znacznie bliżej morza niż dzieje się do dzisiaj, ponieważ linia brzegowa się cofnęła. Natomiast nie znaczy, może inaczej powiem. Od tego momentu Rawenna staje się miastem rezydencjonalnym, miastem, w którym przebywa cesarz. I proszę pamiętać, że nie jest to zaskakujące, bo od tak mniej więcej przełomu IV wieku cesarze rzymscy coraz rzadziej przebywali w Rzymie. Dlaczego? Bo Rzym był daleko. Daleko od miejsc, które były naprawdę zagrożone, czyli północne granice. Ci cesarze, którzy byli wojownikami, starali się przebywać jak najbliżej granic, żeby w miarę pojawiania się kolejnych niebezpieczeństw odpowiednio szybko rezydować. Mamy niestety od IV wieku też grupę cesarzy określanych mianem Principes Pueri, czyli takich cesarzy dzieci, którzy siłą rzeczy wojownikami nie byli. Jednym z nich był Honoriusz. Wątpię, żeby sam podjął decyzję o tym, że przenosi się do Rawenny. To raczej zrobili jego doradcy, ale no, decyzja okazała się skuteczna. Dlaczego? Po 8 latach, w 410 roku, stała się rzecz dla ówczesnych Rzymian niewyobrażalna. Caput Mundi, Rzym, w sierpniu 410 roku został zajęty przez Gotów i przez 3 dni był przez nich łupiony, plądrowany. Nie miało to może większego znaczenia z punktu widzenia wojskowego czy politycznego, no ale wymowa symboliczna tego faktu była ogromna. Rzym upadł. miasto zostało zdobyte. Cesarza w nim nie było, więc przetrwał.
Romulus Augustulus, tak jak mówiłem, 460 rok naszej ery przygotowywany jest do tej roli cesarza, no i zostaje tym cesarzem, no ale chyba trochę za wcześnie został tym cesarzem, z tego co film pokazuje.
Pierwsze przy 460 on prawdopodobnie jeszcze nie żył. My wiemy, że objął władzę dzięki swojemu ojcu w 475, został cesarzem. I źródła, które o tym wspominają, zgodnie określają go mianem chłopca. A w warunkach rzymskich chłopiec stawał się mężczyzną w wieku lat 14. Więc w chwili objęcia władzy najprawdopodobniej tych 14 lat nie miał. A więc był chłopcem. I ma pan rację, no trochę za wcześnie.
Troszeczkę za wcześnie. No, wyniósł go na tron jego ojciec w filmie Orontes.
Orestes,
przepraszam, Jezu, Orestes. Dobrze, wynosi go na tron jego ojciec Orestes, no ale pytanie, w jaki sposób on to zrobił, bo w chwili, kiedy on rozmawia z gotami w filmie, to tam się pojawia też taka scena, kiedy Odoaker właśnie mówi, pamiętaj, po czyich ramionach się wspiąłeś. To on, rozumiem, nie wiem, przejął władzę w Rzymie dzięki barbarzyńcom i potem dzięki tym barbarzyńcom wystawił, w cudzysłowie, swojego syna na tron?
Ale pan pocisnął teraz. Można powiedzieć, że dzięki barbarzyńcom, bo został wyniesiony
do władzy.
Tak to
wynika trochę z filmu. Jest taka scena.
Rozumiem, rozumiem, do czego pan nawiązuje. Można tak powiedzieć. Dlaczego? Bo do władzy wyniosła go armia, którą w danym momencie, w 475, dowodził Orestes. A w tym, co pozostało z armii rzymskiej, niegdyś tak wspaniałej machiny, służyli głównie osoby pochodzenia nierzymskiego, które można określać mianem barbarzyńców. I w tym sensie ma pan rację. Odoaker może też miał rację.
W końcu dochodzimy do upadku Rzymu. No jak rozumiem, 476 rok, choć tutaj tej daty nie mamy dokładnie określonej. Goci, czy w ogóle barbarzyńcy atakują Rzym, ginie Orestes, ginie jego żona, Romulus dostaje się do niewoli, potem trafia do więzienia na wyspie Capri. Na ile to jest prawda?
W ogólnych zarysach jest to prawda. Diabeł tkwi w szczegółach. Cofnijmy się może do ojca, jeżeli mogę, do Orestesa.
Jasne, oczywiście.
Postać niezmiernie ciekawa, postać, do której bardzo pasuje określenie, pojawia się i znika w źródłach. Widzimy go po raz pierwszy w 449. Ja przepraszam za ten szczegół, ale on jest istotny. W sytuacji dość niecodziennej, jak dla dobrze urodzonego Rzymianina. On, proszę sobie wyobrazić, bierze udział w poselstwie wysłanym przez cieszącego się złą sławą zarówno wtedy, jak i dzisiaj, może niesłusznie, króla Hunów Attylę do cesarza w Konstantynopolu, do Teodozjusza II. Orestes nie jest Hunem, jest Rzymianinem i to dobrze urodzonym. W jakiej on tam jest roli? On tam jest w roli określanej łacińskim terminem notarius. Ja wiem, że to często jest tłumaczone jako sekretarz, ale chyba lepiej patrzeć na niego jako na doradcę króla Hunów do spraw rzymskich. Rzecz ciekawa. Na czele tego poselstwa stoi człowiek o imieniu Edeko Edekon. Dlaczego to jest istotne? Bo to jest ojciec Odoakra. Oczywiście Odoaker jest trochę od Orestesa młodszy. Dobrze, po tym wydarzeniu Orestes na jakieś 20 lat ginie z źródeł. Gdy się pojawia w latach 70. V wieku, jest naczelnym, no trochę w uproszczeniu tak powiem, nie chcę się uciekać do łacińskiej terminologii, jest naczelnym wodzem wojsk rzymskich stacjonujących w Italii. Buntuje się przeciwko ówcześnie panującemu marionetkowemu cesarzowi i wynosi do władzy swojego syna, właśnie naszego Romulusa. I teraz pytania, które w filmie nie pada, dlaczego sam tym cesarzem nie zostaje. Nie ma przeszkód, jest Rzymianinem, ma poparcie armii, a mimo to nie decyduje się na to. W jednym ze źródeł znajdziemy taką informację, że bał się wiecznego potępienia. Nie wiem, czy to może kogoś przekonać. Jeżeli bał się wiecznego potępienia, jeżeli miał takie skrupuły religijne, to dlaczego one nie zadziałały w odniesieniu do swojego, do jego syna? Tak?
No właśnie.
Wszystko wskazuje, że miał jednego. Nie zdecydował się na to. Co nim powodowało? Proszę pamiętać, że był najprawdopodobniej aktywnym graczem na rzymskiej scenie politycznej przez grubo ponad 20 lat i zdawał sobie sprawę, gdzie leży władza. Czyli to władza zapewniała kontrolę nad armią. I on tym cesarzem nie musiał być, po prostu tego nie chciał. Natomiast jako Rzymianin wiedział, że system, w którym od tylu lat żyje, system, który funkcjonuje od tylu lat, no potrzebuje cesarza, dlatego wyniósł swojego syna. Teraz druga sprawa. obalenia, pozbawienia Romulusa władzy. Proszę pamiętać, że Orestes tak naprawdę kontrolował już tylko Italię i może część Galii. Wpływy podatkowe miał niewielkie. Żądania wojska zawsze finansowe zawsze były duże. I tym razem one również odegrały rolę w historii. Po prostu żołnierze zażądali, tutaj nie jesteśmy pewni, czy części ziem w Italii, czy tylko części dochodów z tych ziem. Doszło do bardzo trudnych negocjacji, które w filmie nie są pokazane. W jednej z miejscowości, to jest dzisiejsza Pawia, te negocjacje zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ Podaker nie mógł spełnić żądań żołnierzy. No i wtedy żołnierze podnieśli bunt. Często to jest przedstawiane, czy on jest przedstawiany jako bunt barbarzyńców na służbie Rzymian dowodzonych przez Podoakra.
Tak.
Nie jest to do końca słuszne. Proszę pamiętać, że to jednak byli, owszem, nie etniczni Rzymianie, ale służyli w armii rzymskiej. I to był bunt armii rzymskiej przeciwko rzymskiemu cesarzowi. Orestes spróbował, znaczy uciekł z miasta, został schwytany, jak to zwykle bywa, zamordowany. Po miesiącu od tych wydarzeń Odoaker wkroczył do Rawenny i tam w jego ręce dostał się nasz Romulus.
A
i tutaj dochodzimy... Proszę bardzo.
Nie, proszę kontynuować.
Dochodzimy do bardzo ważnego zagadnienia. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w Rzymie w ciągu ostatnich 20 lat, kiedy mamy 8 cesarzy, z których większość opuszcza ten padł w sposób nadal gwałtowny i bolesny, dlaczego Odoaker potraktował Romulusa właśnie w taki sposób? Nie zabił go. No, w filmie, pamięta pan redaktor, jak to jest wytłumaczone, prawda?
Tak, oczywiście tak. Ratuje go właściwie jego nauczyciel. A potem
jego
on
nauczyciel.
Tak.
Tak, proszę.
A potem tłumaczy, że dlaczego ludzie mają szanować kogoś, kto zabił przecież dziecko z obawy przed jakimś takim, no właśnie, że on w jaki sposób może go pozbawić władzy. Tak to widzimy w filmie. I Odoaker wtedy decyduje się na to, żeby go wysłać jednak do więzienia.
No, bardzo ładna historia, tym bardziej, no my nie wiemy, dlaczego go nie zabił. Darował mu życie i też, no tutaj trochę odejdźmy od tego, co mówi nam film. Nie wysłał go do więzienia. Zapewnił mu bardzo komfortowe życie z wysoką pensją i skierował na taką małą wysepkę, no teraz to już jest część Neapolu, to na pewno nie była słynna Capri. Na tej wysepce znajdowała się posiadłość, no istniejąca od pierwszego wieku przed naszą erą, nosiła nazwę Luculanum, co jest nawiązaniem do jej pierwszego właściciela z pierwszego wieku przed naszą erą. I tam Romulus i jego otoczenie oraz ci krewni, którzy przeżyli, sobie w spokoju żyli. I proszę pamiętać, że żyli bardzo długo, bo wypłacano mu pensję jeszcze na początku VI wieku. Niezależnie od tego, kto dzierżył władzę w Italii, kto rządził. Romulus został oszczędzony, no i zapewniono mu komfortowe życie. Pytanie dlaczego? Tego nie wiemy. Czy był Odoakerowi do czegoś potrzebny? Do czego? Nie znamy odpowiedzi na to pytanie.
A to prawda, że Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie początkowo chciało Romulusowi zapewnić azyl? Pojawia nam się w filmie posłaniec z Konstantynopola, który tak troszeczkę potajemnie mówi, że zapewnimy ci azyl, a potem jednak okazuje się, że cesarz w Konstantynopolu jednak tego azylu nie udzieli.
A pokazane też jest jako bardzo taka negatywna postać, to jest trochę granie stereotypem nieuczciwego Greka, Bizantyńczyka. Nie, Konstantynopol Romulusem się nie przejmował, bo nigdy nie uznał jego władzy.
Nigdy nie uznał jego władzy, tak? To jakby cesarze jakby nie... Tylko jego, czy w ogóle to było tak, że Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie swoją drogą nie tworzymy jakiejś całości?
Proszę pamiętać, że Orestes został naczelnym dowódcą wojska rzymskiego, wystąpił przeciwko ówcześnie panującemu cesarzowi, który był przysłany z Konstantynopola. I ten cesarz też zachował życie, ponieważ uciekł do Dalmacji i tam jeszcze wiele lat żył. I to on był uważany za prawowitego cesarza. Z punktu widzenia Konstantynopola Romulus był, no muszę użyć tego słowa, uzurpatorem.
Rozumiem. A jeżeli Odoaker, znaczy nie jeżeli, tylko kiedy Odoaker przejął już władzę w Italii, to też to w filmie pada, że rzymskie garnizony i senat przeszły na jego stronę. To prawda?
Zaakceptowały to, co nastąpiło w Italii, tak bym powiedział.
W ten sposób, okej, zaakceptowały. Czy to nie jest tak, że przechodziły na stronę Odoakra, bo na przykład nie otrzymywały pieniędzy?
One nie miały wyboru. To Odoaker był tym, który rozgrywał sprawami w Italii. Senat naprawdę w tym momencie nie mógł nic zrobić.
Rozumiem.
A jeżeli chciał przetrwać, to musiał się pogodzić z biegiem wydarzeń.
No to tak, wracając do filmu z powrotem, Romulus trafia do więzienia na wyspie Capri, zostaje stamtąd uratowany przez Aureliusza Antoniusza, do którego jeszcze później dojdziemy, i jeszcze jego kilku towarzyszy, no i wszyscy postanawiają udać się do Brytanii, gdzie, jak mówią, jest ostatni legion i konkretnie 9, już kiedyś o tym 9 legionie rozmawialiśmy, a propos filmu 9 legion.
Z tym się panu kojarzy, głównie rozumiem.
Z tym się kojarzy, znaczy, wie pan, jak rozmawiam z panem, to pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to właśnie ten film. No ale w każdym razie, oni udają się do Brytanii, no i tam właśnie ma być ten legion. Pytanie, czy tam w ogóle jeszcze wojska rzymskie były i czy w ogóle Brytania byłaby dobrym wyborem, jeżeli chcieliby się gdzieś schronić?
Bardzo dobre pytanie, ale jeżeli chce pan usłyszeć na nią odpowiedź, to muszę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu.
Ile mamy czasu? Mamy bardzo dużo czasu, 15 minut jeszcze.
Dobrze, więc niestety muszę zrobić malutki wstęp, żeby wyjaśnić, o co tutaj chodzi.
Jasne.
Jak wiadomo, Brytania była, znaczy część Brytanii była, była częścią cesarstwa rzymskiego. Oczywiście zmagała się ze swoimi problemami, o których chyba nawet mieliśmy już okazję trochę rozmawiać. Mhm. Sytuacja zmieniła się na początku V wieku. Tak mniej więcej od 410 roku informacje o Brytanii w źródłach, którymi dysponujemy, stają się bardzo rzadkie, bardzo lakoniczne. Są to oderwane wzmianki, w oparciu o których próbują historycy tworzyć jakąś narrację, bądź może lepiej powiedzieć jakieś hipotetyczne modele. Co wiemy na pewno? Na początku V wieku w Brytanii doszło do kilku uzurpacji, to znaczy pojawiły się osoby wyniesione do władzy cesarskiej. Z naszego punktu widzenia ważny jest jeden, Konstantyn, który przeszedł do historii pod imieniem Konstantyna III. On się zdecydował na krok bardzo ważny dla przyszłości Brytanii, to znaczy postanowił tym cesarzem zostać na serio, a nie tylko w prowincji. Dlatego wraz z wojskiem rzymskim, które stacjonowało w Brytanii, przeprawił się do Galii. Po prostu zabrał to wojsko.
Całe?
Nie oznacza to, że jakieś niewielkie oddziały, jakieś garnizony w rozmaitych punktach, w rozmaitych miastach zostały, ale główne siły rzymskie zostały wycofane. Co to oznaczało? Podam panu taki dość znany przykład. W 410 roku do ówcześnie panującego cesarza Honoriusza z Brytanii, nie wiemy dokładnie przez kogo wystosowany, możemy się domyślać, list z prośbą, pomóż nam. Jesteśmy atakowani, tacy i tacy nam dokuczają, utrudniają życie. I co odpisuje cesarz Honoriusz? My wprawdzie oryginału listu nie mamy, a jeden z historyków jakby przekazał meritum tej odpowiedzi. Honoriusz wysłał listy, uwaga, do miast w Brytanii, nalegając, aby broniły się same. Do miast w Brytanii. To oznacza, że w tym 410 nie ma już nikogo, kogo Honoriusz mógłby uważać za swojego przedstawiciela. Mówi do miast, brońcie się same, my wam nie pomożemy. I teraz zaczyna się trochę już pracy hipotetycznej. Co się dzieje po tym 410? Najprawdopodobniej, niemożliwe to było, nie wszyscy Rzymianie opuścili Brytanię. Pozostali niektórzy, przynajmniej właściciele rzymscy, jacyś dostojnicy kościelni, którzy w sytuacji, kiedy ich pozostawiono, próbują coś z tym zrobić. Skupiają wokół siebie stronników najbliższych, przejmują kontrolę nad jakimś niewielkim obszarem i tworzą się takie, to jest pewne uproszczenie, ale muszę użyć tego określenia dla jasności tego, o czym mówię, małe państewka, mozaika królestw, następuje decentralizacja władzy. Tak najprawdopodobniej wygląda sytuacja w Brytanii. A Brytania, przypomnę, ma wielu przeciwników. Oni zresztą w filmie nie są wymieniani. W każdym razie, gdzieś w latach 45 wieku ktoś, nieznany nam z imienia, podejmuje decyzję, aby do tej Brytanii sprowadzić Sasów, osiedlić ich. I w zamian za żywność oni będą Brytów bronić. Tak się rzeczywiście staje, Sasi przybywają, przez jakiś czas wywiązują się z umowy, później się buntują, chcą więcej. Tak mniej więcej wygląda sytuacja w Brytanii do połowy V wieku. Pamiętajmy, że w świetle tego, co widzieliśmy w filmie, w drugiej połowie V wieku do Brytanii przybywa zdetronizowany cesarz Romulus wraz ze swoim otoczeniem. To muszę powiedzieć, że jest ujęcie dość zaskakujące, niezrozumiałe, Cóż, w filmie jest powiedziane, że Romulus udaje się do tego ostatniego legionu, rzekomo istniejącego w Brytanii, po to, żeby przy jego pomocy odzyskać władzę w Italii. No, to już jest bardzo naiwne ujęcie. Jeden legion na pewno by do tego, na pewno by do tego nie wystarczył.
A to też nie było tak, że żołnierze, no bo tam widzimy w filmie, że żołnierze tego 9 Legionu konkretnie, oni jakby osiedlają się, niejako porzucają troszeczkę tą wojaczkę, jakby ten Legion się, nie chcę powiedzieć rozsypuje, natomiast żołnierze się przebranżowują może w ten sposób, że oni
A
zajmują
jaki
się...
mieli... Przepraszam, wszedłem w słowo, proszę dokończyć.
Pan mówi, że jaki mieli wybór, prawda? Natomiast czy faktycznie coś takiego się działo, że te oddziały rzymskie pozostawione same sobie, po
Sama
prostu,
sobie.
Tak, po prostu się asymilowały bardziej z tymi mieszkańcami, czy po prostu już porzucały tą wojaczkę i jakoś sami się organizowali? Czy akurat ten wycinek może w jakiś sposób być prawdziwy? No podejrzewam, że w jakiś jest.
Jedno nie wyklucza drugiego.
No
a
właśnie.
Jakąż oni mieli alternatywę? Kiedy przez władzę zostali porzuceni, kiedy przestali otrzymywać żołd, musieli sobie znaleźć jakiś sposób na życie. Asymilacja, jak pan redaktor powiedział, no i przebranżowienie się, no to właściwie były jedyne możliwości, jakie mieli. To akurat jest bardzo prawdopodobna możliwość. Ja nie widzę, nie dostrzegam innej.
Obiecałem jeszcze na początku, że wrócimy jeszcze do Aureliusza Antoniusza. Dowódca Straży Cesarskiej, bardzo no, doskonały wręcz wojownik. Czy taki w ogóle Aureliusz był? Czy w ogóle coś o nim wiem? Czy to jest postać już całkowicie fikcyjna?
No tutaj dochodzimy do bardzo trudnej kwestii. Proszę pamiętać, nawiązuję teraz do filmu. W otoczeniu Romulusa mamy nauczyciela
tak.
w imieniu, jeżeli dobrze pamiętam, Ambrosius, tak?
Tak jest.
Mamy tego dowódcę o imieniu Aurelius. Niemalże w końcowej scenie filmu Romulus staje się nagle Pendragonem, czyli ojcem króla Artura.
Tak jest.
A Ambrozynus, ten nauczyciel, staje się słynnym, nieco dowcipnym czarodziejem, Merlinem z legend
tak
arturiańskich. No dobrze, ale to ciągle nie jest ten dowódca. Otóż proszę sobie wyobrazić, że ze źródeł wiemy, że w drugiej połowie V wieku w Brytanii działał dowódca, niewątpliwie Rzymianin, którego w najwcześniejszych źródłach imię brzmiało Ambrosius Aurelianus. I jego największym osiągnięciem miało być pokonanie właśnie w drugiej połowie V wieku owych buntujących się Cassów. W IX wieku w literaturze, w której nazywany już jest, nosi imię Aurelius Ambrosius, staje się bratem Dragona, czyli wujem króla Artura. Jeżeli zatem no, w tym przedstawionym w filmie dowódcy Aureliusie miałbym kogoś widzieć, to właśnie widziałbym owego Ambrosiusa Aurelianusa i nawiązanie do niego bardzo, bardzo swobodne, bardzo luźne.
W ten sposób, czyli jedna postać rozbita na dwie.
Ja tak to rozumiem, ale no, mogę się mylić.
A jeszcze wrócę na chwilę do Romulusa Augustulusa, bo widzimy, że kiedy on zostaje wybrany cesarzem, to cały Rzym festuje, celebruje, świętuje, no po prostu przepiękne. Przepięknie wygląda wtedy to miasto. Czy tak to wyglądało? Wszyscy się cieszyli, że mamy nowego cesarza.
Na potrzeby filmu na pewno scena dobra, scena ładna.
Oczywiście.
Natomiast śmiem twierdzić, że niewiele osób w Rzymie zdawało sobie sprawę, że przez kilka miesięcy mamy nowego cesarza. Nie wiemy, czy ta uroczystość rzeczywiście w Rzymie się odbyła. Jest to o tyle możliwe, że nawet od kiedy cesarze zaczęli przebywać w Rawennie, która stała się miastem rezydencjonalnym, to i tak największe uroczystości ciągle organizowano w Rzymie, gdzie zresztą zbierał się senat. Także scena, o której pan mówi, może nie aż z takim rozmachem, jest możliwa, aczkolwiek w źródłach o tym nie słyszymy.
Okej, rozumiem. Dobra. Moim państwa gościem był dr Marcin Pawlak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Super, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Dziękuję państwu.